Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
To ogromna tragedia. Wczoraj podczas prób przed airshow w Radomiu rozbił się samolot F-16. Zginął lider grupy Tiger Demo Team, doświadczony pilot Maciej Slap Krakowian, major z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Naszym gościem jest także doświadczony pilot, uczestnik zagranicznych misji i ekspert wojskowy, major rezerwy Michał Fischer. Dzień dobry, panie majorze.
Dzień dobry, nie jestem ekspertem.
Występuje pan w wielu mediach jako człowiek, który po prostu bardzo dobrze zna to, co się dzieje też w powietrzu, zna ten fach. Wszyscy zadają sobie pytanie, co się stało, jak mogło do tego dojść, jakie są hipotezy?
No, na razie to podejrzewam, że komisja badająca wypadek, Państwowa Komisja Badania Wypadków w Lotnictwie Państwowym, teraz ona się chyba jakoś troszeczkę inaczej nazywa, to postawiła wszelkie możliwe hipotezy i będzie je po kolei eliminować po tym, jak w miarę zbierania materiałów z tego wypadku, czyli odczytu rejestratora pokładowego, przesłuchania korespondencji radiowej, zbadania stanu technicznego samolotu, przeanalizowania wszystkich filmów i tak dalej. Ja latałem na innym samolocie, na Su-22. No to też samolot naddźwiękowy, ale gdybym widział film na przykład z Su-22, to byłbym w stanie dużo więcej powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o F-16, to na tym typie niestety nie latałem, więc trudno mi się wypowiadać co do techniki pilotowania na przykład. Nie? Tutaj piloci F-16 powinni to zrobić.
Wielu komentatorów już wydało wyrok. Jest dużo opinii, że pilot popełnił błąd. Według pana to jest tak jednoznaczne?
Nie, absolutnie nie jest jednoznaczne. To po pierwsze. Po drugie, wydali opinię ci, którzy w ogóle nie latali na samolotach naddźwiękowych, także trochę się dziwię.
No to są takie argumenty, że ten samolot wygląda, jakby on cały czas wykonywał akrobację do końca, że tam nic się nie zmienia w jego locie, i to są takie właśnie argumenty przemawiające rzekomo za tym, że po prostu pilot źle ocenił wysokość.
W czym ja mogę, co ja mogę powiedzieć, to po pierwsze, ja miałem do czynienia tylko z symulatorem samolotu F-16 i muszę powiedzieć, że to jest dość specyficzny samolot ze względu na to, że on jest bardzo czuły na stery. Bardzo delikatne ruchy drążka sterowego. Zresztą on nie ma takiego klasycznego drążka sterowego, tylko ma taki joystick na prawej półce i on jest tensometryczny, jest naciskowy. To znaczy pilot delikatnymi bardzo ruchami naciska na ten joystick i powoduje, który przekazuje komendy do komputerów układu sterowania i one dobierają odpowiedni kąt wychylenia sterów i tak dalej. On jest bardzo trudny w pilotowaniu pod tym względem, że pilot może łatwo wejść w interakcję z tym innym układem sterowania i rozkołysać samolot. Tego trzeba się nauczyć po prostu. Ale jak się już tego piloci nauczą, to oni mogą manewrować bardzo dynamicznie, bardzo ostro. Natomiast tego rodzaju pokazy, manewry z takim samolotem ciężkim, naddźwiękowym, na mojej wysokości są tak niezwykle trudne, bowiem to wystarczy naprawdę bardzo drobniutki błąd popełnić, żeby to się tak skończyło. A człowiek jest tylko człowiekiem często, ma gorszy dzień, lepszy dzień, różnie to bywa. Natomiast no nic na tym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć i naprawdę dziwię się, że ludzie już ferują w tym momencie wyroki i to tacy, którzy po prostu nie znają tej specyfiki latania.
Czy to, że major Maciej Slap Krakowian się nie katapultował, coś nam może powiedzieć?
Tutaj, jeżeli chodzi o to katapultowanie, to chciałbym może coś wyjaśnić. Wszyscy ci, którzy gdzieś tam przeczytają w jakiejś Wikipedii, na przykład twierdzą, że fotel katapultowy jest klasy zero, czyli można katapultować się z powierzchni Ziemi, ale To nie jest do końca tak. Przy bardzo stromym zniżaniu to jest najczęściej czterokrotność prędkości zniżania, to jest minimalna wysokość do katapultowania. Czyli jeżeli samolot zniża się 100 metrów na sekundę, to nie można katapultować się na wysokości mniejszej niż 400 metrów. To jest jedna rzecz. A po drugie, w trakcie takiego ostrego, ciasnego manewru z dużym przeciążeniem trzeba najpierw to przeciążenie zlikwidować, czyli trzeba na chwilę zatrzymać w tym manewrze, jak się podejmie decyzję o katapultowaniu i szybko się wykatapultować. Czyli a jeżeli on, zakładam, być może, nie wiem, miał nadzieję na to, że uda mu się ten samolot zakończyć ten manewr przed zdarzeniem z ziemią, no to nie podejmował takiej decyzji, ale gdyby podjął, to musiałby ją podjąć dużo, dużo wcześniej niż, niż ta końcowa faza lotu. W tej końcowej fazie lotów to już praktycznie nie miał szans na katapultowanie niestety, bo musiałby ten zmniejszyć przeciążenie, czyli przejść do stromego lotu nurkowego praktycznie i wtedy się katapultować na wysokości odpowiednio dużej, żeby zdążyła cała ta sekwencja pracy fotela być wykonana.
Czy żołnierze potrzebni do obrony ojczyzny, czy samoloty przeznaczone do obrony ojczyzny powinny pana zdaniem, panie majorze, brać udział w tego typu pokazach? Nie zawsze tak było.
Powiem w ten sposób, że praktycznie zawsze tak było i przed wojną, i po wojnie. Nawet w tych czasach słusznie minionych, komunistycznych, też były pokazy lotnicze. Też prezentowano samoloty w powietrzu. Najczęściej wtedy to były takie defilady lotnicze, po prostu tak jak w Warszawie, czyli przelot takiego samolotu. Natomiast zadania, które na co dzień piloci wykonują w ramach swojego zwykłego szkolenia, wcale nie są dużo łatwiejsze od tego rodzaju pokazów i wcale nie są dużo bezpieczniejsze. Tutaj jedną rzecz warto podkreślić, że latanie na tego rodzaju samolotach to jest w ogóle bardzo ryzykowne z natury swojej w każdym rodzaju ćwiczeń, nawet takich, które są obligatoryjnie wymagane od pilota w czasie szkolenia. I tylko takie bardzo poważne podejście, taka kultura zawodowa, czyli staranne przygotowanie się do lotu, poznanie wiedzy teoretycznej, skupienie i koncentracja przed każdym lotem, po locie analizowanie popełnionych błędów, wyciąganie wniosków, jakieś takie wspólne publiczne dyskutowanie o tym, co publiczne w sensie w gronie pilotów, o tym, co poszło nie tak, co trzeba poprawić i zmienić. To jest nieustanna praca, nieustanne doskonalenie się i tylko przez takie bardzo poważne podejście można było osiągnąć to, co osiągnęli polscy piloci na tych samolotach, czyli bezawaryjne latanie przez 19 lat, a jednocześnie latanie naprawdę na krawędzi, bo oni brali udział w bardzo trudnych ćwiczeniach, bardzo wymagających, w dużych grupach, na małych wysokościach, na dużych wysokościach, w walkach powietrznych z wieloma innymi samolotami, co jest zawsze niebezpieczne. Takie pokazy to jest po prostu tylko jakiś taki, jeszcze jedna cegła w murze.
Ale czy to nie jest niepotrzebne ryzyko?
No, a czy w ogóle latanie bojowe, żeby się nauczyć tego, czy to jest potrzebne ryzyko, czy nie jest potrzebne.
Ale tutaj mamy do czynienia z pilotami, którzy już wiele czasu spędzili w powietrzu i chyba dobrze znają ten fach, więc oni nie uczą się w trakcie takich pokazów, tylko po prostu prezentują się przed widownią.
No tak, ale to jest po prostu kolejna rzecz ich biznesu, który robią 365 dni w roku codziennie. To nie jest tak, że to jest coś bardzo nietypowego i szczególnego. A pomaga takie tego rodzaju pokazy, oczywiście jeżeli się wszystko dzieje szczęśliwie, to pomaga przyciągnąć do wojska, do latania mnóstwo ludzi. Poza tym pokazuje też właścicielowi tego samolotu, bo właścicielem tego samolotu jest podatnik. Pokazuje temu podatnikowi, na co idą jego pieniądze, że jaki poziom wyszkolenia osiągnął pilot, co, jak mniej więcej ten samolot wygląda. No bo podatnik jest ciekawy, na co wydał swoje ciężko zarobione pieniądze.
Ale dlatego... myślę, że podatnik jest też ciekawy, czy wojsko ubezpiecza sprzęt na wypadek zdarzeń podczas tego typu pokazów. Czy my to wiemy?
No ja to nie jestem księgowym, także tutaj trzeba pytać wojsko. Natomiast...
No bo ten samolot na pewno już jest nie do wykorzystania. My mamy tak naprawdę jeden mniej we flocie.
No tak, ale czy go straciliśmy w takiej sytuacji, czy go straciliśmy na ćwiczeniach w ramach normalnego szkolenia, no to w zasadzie jest wszystko jedno. No, znaczy wszystko jedno w tym sensie, że to się równie dobrze mogło zdarzyć także i nie w czasie pokazów. Natomiast chcę tu podkreślić, że to, że my akurat nie traciliśmy tych samolotów, to jakieś naprawdę wyjątkowe osiągnięcie. W czasach, kiedy ja latałem na Su-22, to myśmy tracili od 2 do 4 samolotów rocznie i to nie było nic dziwnego, dlatego że no, latanie jest naprawdę niezwykle trudną sztuką na samolotach naddźwiękowych.
Major rezerwy Michał Fischer był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.